A Bogu, witam was wszyscy bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Pana Jezusa. Chciałbym powiedzieć, że apostoł Jakub pisze w swoim liście: za największą radość miejcie, gdzie różne próby przechodzicie. Ja mogę szczerze powiedzieć, że nie zawsze się raduję. Nie wiem, szczerze mówię, nie zawsze. Różne próby już przechodziłem w życiu, ale wiem, że te próby, które przechodzimy, to nam pozwalają zbliżyć się do naszego Pana. Dzisiaj w zborze obchodzimy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej i ja już tu wiele razy usługiwałem, akurat też z tej okazji, ale ilekroć mam usługiwać przed pamiątką Wieczerzy, to chciałem zawsze mówić o śmierci naszego Pana Jezusa, o tym, co On uczynił na krzyżu Golgoty dla mnie i dla nas. My dzisiaj słuchamy najróżniejszych poselstw, nauk, sposobów, żeby ludzi pociągnąć, a apostoł Paweł pisze do Koryntian: nic innego umieć, tylko Jezusa Chrystusa, onego ukrzyżowanego. Ten znany ewangelista XIX wieku, Charles Haddon Spurgeon, on mówił: moja Ewangelia zawiera się w zdaniu o czterech wyrazach. Jezus umarł za mnie. My wiemy, że się tysiące ludzi nawracało. On głosił na stadionach, szczególnie w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. Tysiące ludzi się nawracało, a on głosił taką prostą Ewangelię. Ale on głosił w mocy, bo tak jak jest powiedziane w liście do Koryntów, że to jest nam mocą i mądrością. I on to głosił z mocą i z mądrością. I nam się powinno rozchodzić teraz, żeby ta moc, która jest nam darowana jest nam darmo z łaski, żebyśmy w tej mocy mogli żyć, chodzić i być świadectwem. Ja przeczytam to miejsce Słowa Bożego, które jest zapisane w liście do Koryntów, w 11 rozdziale pierwszego listu, od 23 wiersza. Albowiem jam wziął od Pana, com też wam podał, iż Pan Jezus tej nocy, której był wydan, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, które za was bywa łamane, to czyńcie na pamiątkę moją. Także też i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich jest nowy testament we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i z tego kielicha byście pili, śmierć pańską opowiadajcie, ażbym przyszedł. A tak, kto by jadł ten chleb albo pił ten kielich pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi pańskiej. Niechże tedy człowiek samego siebie doświadczy, a tak niech je z chleba tego i z kielicha tego niechaj pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, sąd sobie samemu je i pije, nie rozsądzając ciała pańskiego. Apostoł Paweł pisze tutaj: albowiem jam wziął od Pana, com wam też podał. Apostoł Paweł mógł tak napisać, dlatego że on to wziął od samego Pana. Gdy czytamy historię apostoła Pawła, my wiemy, że on spotkał się z Jezusem, jego życie się zmieniło, a potem on był na takim odosobnieniu blisko 3 lata i on mógł z Panem przebywać i on mógł się uczyć. I tak jak pisze w liście do Galacjan, on pisze tak bardzo wyraźnie i dlatego to ma takie znaczenie. W pierwszym rozdziale listu do Galacjan pisze, to jest pierwszy rozdział, 11 wiersz i 12 mówi: a oznajmuję wam, bracia, iż Ewangelia, która jest opowiadana przeze mnie, nie jest według człowieka, albowiem ja ani mi jej wziął, ani się jej nauczył od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa. To jest świadectwo apostoła Pawła i on mówi, że on wziął od Pana. Dlatego to ma taką wartość i dlatego również to jest dzisiaj aktualne tak, jak to było pisane no, blisko 2000 lat temu. I kiedy czytam, już trochę lat w życiu czytam Słowo Boże, ale tak jakoś ostatnio bardzo do mnie przemawiają listy apostołów, które są do nas skierowane, dlatego że one nic nie straciły na swojej aktualności. One są ciągle aktualne dla mnie, dla ciebie, dla każdego z nas. I może tam jakieś zmiany w tłumaczeniu, ale one nie straciły nic na wartości. I mają nam tak wiele do powiedzenia. I tutaj możemy zauważyć, że apostoł Paweł pisze, całego tego odcinka rozważa, to by zajęło nam dużo czasu, ale tu jest powiedziane, albowiem ilekroć byście ten chleb jedli i z tego kielicha pili, śmierć pańską opowiadajcie, aż przyjdę. I my otrzymaliśmy zadanie. To zadanie otrzymali Koryntianie, ale otrzymaliśmy my również w dzisiejszej dobie. I zauważamy, że pamiątka wieczerzy, która nam przypomina śmierć Pana Jezusa, jest takim szczególnym sposobem zwiastowania. My mamy zwiastować krzyż Golgoty, to, co uczynił Pan Jezus dla mnie, dla ciebie, dla każdego z nas i dzięki temu my tutaj jesteśmy. A więc to jest aktualne dla mnie, dla ciebie. I my mamy tym żyć, my mamy o tym mówić. I gdy popatrzę na adresata tego listu, zbór w Koryncie. Korynt był w tym czasie wielkim miastem. Tam było według tych różnych komentarzy ponad 400 tysięcy ludzi, a więc to było miasto tętniło życiem i tam były te dobre i te złe strony, miasto grzechu, rozpusty. Tam byli ludzie bardzo bogaci, którym należały tysiące niewolników, którzy zajmowali się tylko słuchaniem nowisz i różnych wywodów filozofów. Ale też byli ludzie, którzy ciężko pracowali i jak podają kroniki, ponad 400 tysięcy, 2/3 tego społeczeństwa to byli niewolnicy zaangażowani w ciężkiej pracy. Oni przeciągali przez ten kanał koryncki, ręcznie przeciągali statki w jedną czy w drugą stronę. Oni ciężko pracowali i oni dożywali zbawienia tak, jak i ci, którzy nic nie robili. I my wiemy, że apostoł Paweł był skierowany do Efezu i do Koryntu i tam było powiedziane, bo ja mam wielki lud w tym mieście. Apostoł Paweł uczył w tym zborze 1,5 roku i nikt na niego nie sięgnął rokiem. On głosił Boże Słowo. A teraz on pisze do nich list i on ich wzywa, żeby głosili święte Boże Słowo, które mówi o śmierci Pana Jezusa. Jakiś czas temu czytałem takie świadectwo jednego do profesora londyńskiego Uniwersytetu, Norman Kember się nazywał, ponad 70 lat. On uczestniczył w takiej ekipie, która niosła pomoc humanitarną w czasie tych zamieszek i walk w Iraku. I on został aresztowany, porwany raz jeszcze z 3 innymi też wierzącymi braćmi. Został porwany przez taką grupę islamu, która się nazywa Miecz Sprawiedliwości. Oni zostali porwani. No, wiadomo, że o tym tak się dokładnie nie mówi, jak te pertraktacje się odbywają, żeby ich w jakiś sposób odzyskać. Najczęściej się dzieje to dla okupu i to miało miejsce, ale ten profesor razem z ekipą był 115 dni i w tym czasie, kiedy były te no, pertraktacje, to się przeciągało. Jeden już z tych zakładników, ich było 4, został zamordowany na ich oczach. I wtedy, kiedy już zostali uwolnieni, to on napisał takie świadectwo, ten profesor, To było umieszczone w czasopiśmie baptystycznym, no w języku niemieckim to czytałem w innej gazetce. I on pisał, że to, co nas trzymało, to, co nas pocieszało, to było Słowo Boże i to był psalm 22, który mówi proroczo o męce, o śmierci Pana Jezusa. Proszę mnie źle nie zrozumieć, że jestem przeciwny muzyce śpiewu, bo ja też chętnie śpiewam, ale on pisze w tym świadectwie te wspaniałe sposoby uwielbiania, które są praktykowane, czy w moim zborze nic nam nie pomogły, ale krzyż Golgoty i to, co jest zapisane w 22 psalmie. I ten psalm był tym, co nas przeprowadziło, pocieszało, podtrzymywało na duchu. Możemy sobie wyobrazić czterech i teraz jeden i teraz następni są na kolejce, bo to się nie dzieje. Możemy sobie taką sytuację wyobrazić i to nie było tak dawno. I drugie miejsce, które chciałbym przeczytać, a to jest związane, to chciałbym powiedzieć takie moje osobiste świadectwo, które jest ściśle związane z męką Pana Jezusa, a to mamy opisane w 53 rozdziale proroka Izajasza. Ja, zobaczcie, bo to jest takie moje osobiste świadectwo, się zastanawiałem, czy to powiedzieć, dzięki Bogu, ja miałem wierzących rodziców, wychowywałem się w atmosferze Słowa Bożego i modlitw. To było praktykowane przez moich rodziców. Oni żyli 20 lat razem, no nie wszystkie lata, ale kiedy już byłem większy, nigdy nie słyszałem, żeby moi rodzice mieli jakieś nieporozumienia, żeby się kłócili. Nigdy tego nie było, była zupełnie taka wspaniała, miła atmosfera w domu i rodzice mieli tych przyjaciół, z którymi się odwiedzali i dzieci, z którymi myśmy mieli kontakt, to pochodzi w zasadzie z wierzących rodzin. Na ta część rodziny, która była no, nienawrócona, no to takie kontakty były tyle, ile było konieczne. I w tej atmosferze byliśmy wychowywani. I przyszło takie doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie na nasz dom, na naszą mamę. Moja mama miała 38 lat i zachorowała, miała bardzo duże problemy, kamienie żółciowe. I pamiętam, to było jeszcze w wakacje przed wybuchem II wojny światowej. Moja mama leżała, zwijała się z bólu, boleści. Myśmy się modlili, no Panie Jezu, no ale boleści były i ojciec postanowił i wezwał lekarzy. No przyszli, bo to byli znajomi, doktor Kubisz, to był znajomy, dobry znajomy mojej mamy, zresztą tej samej wioski chirurg przyszedł z drugim lekarzem, zbadał, no operacja. Dzisiaj może troszkę inaczej się podchodzi do operacji woreczka żółciowego, laparoskopia, czy jak się to wszystko nazywa, to się praktykuje, ale wtedy było jedyne narkoza. I drugi lekarz, który się znał dobrze z moim tatą, oni we dwójkę przyszli, zbadał mamę, serce po tym wszystkim nie wytrzyma, nie biorę ryzyka, żeby zalecić narkozę, bo by się z tej narkozy nie obudziła. I pamiętam, to był doktor Wajda, taki był potężny, no, nie da się nic zrobić, do widzenia i poszli. Jeden i drugi poszli. Pamiętam wtedy, pierwszy raz mój ojciec płakał. I wtedy mój u nas, ponieważ myśmy należeli do ugrupowania stanowczych chrześcijan. Byli bracia, którzy też modlili się za chorymi, czy o chorych, to było praktykowane. I mój tato mi powiedział, idź do brata Wojnara, proszę, poproś go, żeby przyszedł, bo mamusia no, jest taka, jak jest. No, poszedłem i się rozpłakałem, ja mówię, no taka sytuacja, nie? On od razu był gotowy i przyszedł. Moja mama na niewiele już reagowała. Ja tego brata słuchałem na nabożeństwach. On był, no w tym czasie był nawet przełożonym Ruchu Stanowczych Chrześcijan. On głosił Ewangelię i zawsze tą Ewangelię popierał różnymi przeżyciami. Bardzo go lubiłem słuchać, ale kiedy on przyszedł, ta taka atmosfera, mama ledwo oddycha, 53 rozdział otworzył i przeczytał od 4 wiersza. On przeczytał takie słowa. Zaiste on niemoce nasze wziął na siebie, a boleści nasze własne nosił. A myśmy się spodziewali, że jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony. Lecz on zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych, kaść pokoju naszego jest na nim, a silnością jego jesteśmy uzdrowieni. Powtórzył, a silnością jego jesteśmy uzdrowieni. I najpierw zapytał mamy, siostro, ty to rozumiesz? Tak. Czy wierzysz temu? Takim słabym głosem mama powiedziała tak. I on się pomodlił, podziękował za to, że Jezus umarł i że silnością Jego jesteśmy uzdrowieni. Taka krótka modlitwa i poszedł. Powiedział z Bogiem, z Panem Bogiem i poszedł. I co dalej? No mama dalej, nic, jakiś cud momentalnie się nie zdarzył. I po chwili, proszę mi, ja to powiem tak z detalami jak było, mój ojciec z jednej strony, bo to podwójne łóżka, z jednej strony stał. Widziałem cały czas łzy w jego oczach. Ja byłem z drugiej strony, albo siostra, no byliśmy przy mamie. I moja mama mówi do taty, chciałabym się napić maślanki. No w takim stanie to się właściwie nie odmawia. Maślanki się pyta tata, tak? Zawołał służącą, bo my sypialnię mieliśmy na piętrze i ona przyniosła ten kubek taki tej maślanki i mama to wypiła. Parę minut minęło, mama zaczęła wymiotować, ona już tyle czasu nic nie jadła i myśmy musieli, przepraszam, no podstawić miednicę, bo nie dało nic innego rady. I kiedy się to skończyło, otarliśmy mamę, ona zapadła w sen. I teraz jedna godzina, druga godzina, my tak słuchamy, oddycha. Po czterech może godzinach, to już było pod wieczór, mama usiadła na łóżku i mówi, jestem głodna, ja bym chciała coś zjeść. Jestem głodna, ja bym chciała coś zjeść. I już nie pamiętam, jaki chleb z masłem, czy... No w każdym razie posiliła się, zapadła w sen, była noc, na drugi dzień rano chciała śniadanie. Mogę powiedzieć tyle, 38 lat miała mama wtedy, to był rok 1939, a umarła mama, miała 83 lata, no brakowało te 2 miesiące do 83 roku życia i nigdy więcej problemu z woreczkiem żółciowym nie było. A mieliśmy bardzo dużo tragicznych przeżyć w czasie okupacji, ale przez to wszystko przeszło. Dlaczego ja ten przykład mówię? Dlatego, że to mamy darowane w ofierze Pana Jezusa, która została dokonana na krzyżu Golgoty. Pan Jezus, kiedy był na krzyżu, kiedy już to wszystko się odbywało, te 7 kolejnych słów wypowiedziane było, to Pan Jezus zawołał głosem wielkim, ewangelista Jan pisze tak bardzo wyraźnie, wykonało się, a w przekładzie interlinearnym jest powiedziane bardzo wyraźnie, dokonało się, a w języku greckim jest tetelestai, to znaczy doprowadzono do końca, czy zakończono, czy całkowicie wypełniono, albo doskonało, dokonane to, co postanowiłeś. Takie znaczenie to ma w języku greckim. No, język grecki jest bogatszy niż nasz. I my wiemy, że to dzieło dokonane na krzyżu zostało doskonale zakończone. Pan Jezus zwyciężył, I my wiemy, że ten przebieg cały to był bardzo tragiczny. My wiemy, rozmowa z tymi, którzy po lewej i prawej stronie wisieli, to urąganie tych, którzy byli wokoło. I teraz widzimy, że Pan Jezus umarł, oddał ducha. W ręce Twoje, Ojcze, w ręce Twoje. On przeżył straszne chwile na Golgocie. Dlaczego? Dlatego, że był taki moment, o którym pisze i psalmista Dawid w tym 22 psalmie. On mówi tak bardzo wyraźnie: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Obrzydliwość grzechów całego świata, która spoczyła na tym baranku, jakim był nasz Zbawiciel, była tak wielka ta obrzydliwość, że na moment Pan się odwrócił. Ale my wiemy, że to nie było długo, bo Pan Jezus mówi: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I to mówiąc, odszedł. I zauważmy jedno, że to wszystko, co się w tym czasie stało, to jest tak bardzo dokładnie opisane. My wiemy, że było trzęsienie ziemi, że było pękanie skał, otwierały się groby. My wiemy, że przed chwilę przed tym było zaćmienie słońca, a więc cała natura, przyroda mówiła o tym wielkim wydarzeniu. I możemy się zastanowić, do kogo to przemówiło. Co było to najistotniejsze, najważniejsze? Ta zasłona, która była, która oddzielała miejsce święte od najświętszego. Tam były tysiące ludzi, którzy przynosili akurat te baranki paschalne, które tam były zabijane. Oni widzieli, że ta zasłona się rozerwała od góry do dołu. W tym momencie, jak Pan Jezus powiedział, dokonane jest. I ten wolny przystęp, to co było tylko przeznaczone, aby tam wstępował kapłan raz do roku. Ten kapłan musiał być oczyszczony, musiały być składane pewne ofiary, żeby mógł tam wejść raz w roku. I jeśli by nie było to wszystko dokonane, co zakon mówił, to on mógł tam się przewrócić, paść martwy. Ja się tym interesowałem i Żydzi, człowiek jest zapobiegliwy i w związku z tym to jest pisane w komentarzach, że za prawą nogę w kostce była przywiązana lina i jak on wchodził do tego miejsca najświętszego, to on ciągnął za sobą tą linę na wszelki wypadek. A teraz ta zasłona się rozerwała i był wolny przystęp do miejsca najświętszego. To utorował nam Pan Jezus drogę do Boga, do Ojca. I od teraz możemy powiedzieć, że mamy przystęp do Boga, do naszego Ojca. Kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, bo nie pozostał w grobie, to my wiemy, że Marii Magdalenie powiedział: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego i idź, powiedz braciom moim, że wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego. A przedtem przy wieczerzy on mówił: ja was nazywam przyjaciółmi, już nie uczniami, nie sługami. Ale my widzimy, że to zostało dokonane przez tą śmierć na krzyżu Golgoty, ta zmiana. I my, jeśli każdy, kto się narodził na nowo, jest dzieckiem Bożym, to mamy wspaniałego Ojca. I jeśli modlimy się modlitwą Ojcze nasz, a jesteśmy nowonarodzeni, jesteśmy dziećmi Bożymi, to to jest prawdą. A jeśli nie, to to jest nieco inaczej, to jest tylko wypowiadana formuła. My wiemy, że warunek dojścia, skorzystania z tego dzieła odkupienia, kto uwierzy. To jest taki warunek. I zauważmy jedno, że to trzęsienie ziemi, to wszystko, co miało miejsce w momencie, gdy Pan Jezus powiedział, dokonało się, to jednych to wzruszyło, a drugich nie. I zauważmy, że ten setnik, ten dowódca tego, bym powiedział, plutonu egzekucyjnego, on miał na swoim koncie wiele egzekucji przeprowadzonych, czy których on pilnował. I ci żołnierze, którzy byli tymi asystentami czy katami, to byli no, ludzie wprawieni w ten rodzaj usługi czy rzemiosła, jeśli tak można powiedzieć. Ale zauważmy jedno. Oni mówili, zaiste to był Syn Boży. To jest poganin, który mówi, zaiste to był Syn Boży. To była zupełnie inna śmierć, zupełnie inna egzekucja. To może egzekucja, to przybicie do krzyża, to było tak jak zawsze, ale to wszystko, co następowało, to do niego przemówiło i on o tym mówił. A zauważmy, co mówili ci oskarżyciele, faryzeusze. Oni cały czas obserwowali, co się teraz dzieje. My wiemy, że Józef z Arymatii poszedł do Piłata. On poszedł do Piłata prosić o ciało Jezusowe. To była taka, w tym czasie było takie prawo, że kto był ukrzyżowany, uduszony, ukamionowany, to, czy powieszony, to nie mógł być pochowany godnie, ale był wrzucony do otwartego dołu, który tam był. Tam były dwa doły, nawet taka segregacja była po śmierci na Golgocie. W jednym byli uduszeni, ukamionowani, w drugim powieszeni i ukrzyżowani, i nie wolno było innego pogrzebu odprawić, tylko wrzucano ich do tego dołu. A my wiemy, że Pan Jezus mówił, że będzie po śmierci na trzeci dzień zmartwychwstanie. I my wiemy, że Józef i Nikodym byli przygotowani na dzień pogrzebu. Oni ten pogrzeb odprawili na oczach tych wszystkich oskarżycieli. I zauważmy jedno, że ci oskarżyciele Jezusa, ci kapłani, faryzeusze, gdy czytamy dokładnie Słowo Boże, to my wiemy, że w ten przeddzień sabatu, który był wielkim sabatem, oni, żeby się nie zanieczyścić, nie poszli tam do tego pretorium, tam gdzie był Piłat, tylko na zewnątrz. Także Piłat do nich wychodził na zewnątrz. Ale kiedy Pan Jezus umarł, to oni poszli do Piłata i to było w dzień sabatu. Mówi, Panie, ale ten zwodziciel powiedział, że on na trzeci dzień zmartwychwstanie. Dlatego prosimy, żebyś dał straż, żeby uczniowie nie przyszli, go nie wykradli, bo jakby go wykradli, no to by było gorsze to niż to, co się stało, no bo by powiedzieli, że zmartwychwstał. A więc widzimy, że ci oskarżyciele, oni tak bardzo wyraźnie słuchali tego, co Pan Jezus mówił. To dla mnie takie aż dziwne, że kiedy ci uczniowie idący do Emaus mówili, a myśmy się spodziewali, to ci zupełnie inaczej do tego podeszli. I my wiemy, że grób nie zatrzymał Pana Jezusa. Grób nie zatrzymał. Pan Jezus zmartwychwstał. I to, że On zmartwychwstał, że siedzi po prawicy, to jest takim wspaniałym poselstwem. Ale bez tej śmierci nie byłoby zmartwychwstania. Pierwsi chrześcijanie się jeszcze zresztą w prawosławiu to istnieje, pozdrowieniem było zmartwychwstał Pan, a odpowiedź zaiste On zmartwychwstał. Taka była radość. I tu chciałbym powiedzieć dla każdego z nas, że to, co uczynił dla nas, dla mnie, Pan Jezus, to uczynił na krzyżu Golgoty, żeby nam utorować drogę do Ojca i żebyśmy byli wolni od naszych grzechów. Jego ofiara płaci za mnie, za moje grzechy i za grzechy tych, którzy to przyjmą wiarą. Kiedy byłem jakiś czas, pracowałem na montażu na Słowacji i tam mieliśmy takie kontakty. Przychodziło dosyć dużo wierzących z Ukrainy, no to znaczy ze Związku Radzieckiego. Wtedy nie była Ukraina odrębna przez Użgorod. Ja miałem kontakty z takimi ludźmi, którzy no byli no w Związku Radzieckim prześladowani. Tam nie było łatwo być chrześcijaninem. I kiedyś tam przyszedł, takie świadectwo opowiadał lekarz. No, on mógł mieć 35 5 lat, to były lata 70. A więc człowiek, który był wychowany już w tej atmosferze komunistycznej, on w ogóle Słowa Bożego nie znał, tak jak w świadectwie mówił. On wykształcony był lekarzem, pracował w szpitalu. I w szpitalu chorzy tacy inni byli i wśród tych chorych akurat na jego sali, którą on miał pod swoją opieką, był człowiek już taki w takim stanie agonalnym, nie? I on widział to jako lekarz, ale przyszedł wieczór, przyszedł zmiennik i on poszedł do domu. I tak zaznaczam, to był człowiek zupełnie niewierzący. Według jego świadectwa nigdy się z Biblią nie zetknął. No on poszedł normalnie na spoczynek i w nocy miał sen. I ten sen był dla niego tak wyraźny, to było takie widzenie, które do niego przemówiło. On w tym śnie widział duszę tego człowieka i jego czyny i on widział taką wagę. I na tej wadze były z jednej strony na szali były grzechy tego człowieka, a na drugiej szali była chustka, tak leżała chustka, która była mokra od łez pokuty. I te grzechy to szło tak w dół. I w pewnym momencie on widzi, że taka gołębica przylatuje i krople krwi Jezusa Chrystusa puszcza na tą szalę, gdzie była ta chustka mokra od łez pokuty. To było takie bardzo wyraźne. Ten człowiek, on mówi, o ile pamiętam, to mówi, to było pół do drugiej, już w nocy. On wstał od razu, ubrał się i poszedł do szpitala. No, wszedł bez problemu na tą salę. Ten człowiek już nie żył, który był w tym stanie agonalnym. Był przykryty prześcieradłem, bo w nocy nie wywozi tych zmarłych i on tak patrzy na niego i bierze jego rękę, a on w tej ręce miał tą chustkę i ta chustka była wilgotna, mówi wilgotna od łez. Chciałbym powiedzieć, to takie świadectwo i on to opowiadał, jedna kropla krwi Jezusa. On potem szukał społeczności z dziećmi Bożymi, on dożył zbawienia, zaopatrzył się w Biblii i on to świadectwo opowiadał. Ja dlatego to mówię, żeby każdy z nas sobie zdawał sprawę, że nie z naszych zasług, ale ta jedna kropla krwi, ona ma taką moc i to było takim świadectwem, że to, co Pan Jezus uczynił dla nas, uczynił dla mnie. My bardzo często słyszymy, On umarł za grzechy całego świata. Amen. To jest prawda. Ale umarł za moje. Wierzysz temu? I dlatego, kiedy my teraz będziemy przystępować do pamiątki wieczerzy, to jest tak bardzo ważne, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że tylko dzięki ofierze Pana Jezusa, kiedy On powiedział, dokonano jest, my możemy teraz brać i uczestniczyć w tej pamiątce. Chodzi o to, żeby uczestniczyć godnie, żeby uczestniczyć tak, abyśmy nie mieli wyrzutów sumienia, ani tych konsekwencji, które tu są zawarte, bo tu jest powiedziane, jeśli ktoś by czynił coś, przystępował do tego niegodnie. Dlatego to takie ostrzeżenie, przekazanie takiego ostrzeżenia jest bardzo ważne. I dlatego to apostoł Paweł napisał i on napisał, że to wziął od samego Pana. I teraz kończąc już chciałbym jeszcze tylko dwa miejsca przeczytać. Apostoł Paweł pisze w drugim rozdziale pierwszego listu do Koryntów. On mówi tak, a mowa moja i kazanie moje by nie było w powabnej mądrości ludzkiej w słowach, ale w okazaniu ducha i mocy, bo nie osądziłem za rzecz potrzebną co innego umieć między wami, tylko Jezusa Chrystusa i to Onego ukrzyżowanego. My wiemy, że apostoł Paweł rozmawiał w Koryncie z różnymi ludźmi. On był na swoje czasy był wykształcony, a on mówi, że on to wszystko oddalił, bo on chce tylko znać Jezusa Chrystusa i o tego ukrzyżowanego. A Pan Jezus powiedział tak bardzo wyraźnie, kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. I gdy popatrzymy na te słowa Pana Jezusa, w tym czasie jak On mówił, skazaniec, który szedł i niósł krzyż, to On nie szedł na to miejsce stracenia, żeby tam wrócić jakiś troszeczkę jakiś lepszy, ale tam był koniec Jego. Śmierć starego człowieka, śmierć mojego ja. Taki był koniec. I Pan Jezus, jak mówi, to mówi o śmierci naszego starego człowieka. A ten stary człowiek, on się ciągle odżywa. I u młodego człowieka, u starego człowieka, to nasze ja to jeszcze zawsze trochę tkwi. I tu ta nauka o krzyżu, to co apostoł Paweł mówi, to nam tak jeszcze przypomina i wskazuje na to, czego uczył Pan Jezus. Kto chce iść za mną? A myślę, że każdy z nas, jak tu jesteśmy, ma to pragnienie. A jeśli tak będzie, to przeczytam jeszcze jedną i kończę. Jest tu napisane tak. Żydzi się cudów domagają, Grecy mądrości szukają, ale my każemy Chrystusa ukrzyżowanego. Żydom wprawdzie zgorszenie, a Grekom głupstwo, lecz samym powołanym i Żydom i Grekom każemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Żydzi oczekiwali innego Mesjasza, dlatego w nauczaniu tych faryzeusze, nauczyni w piśmie znali 53 rozdział Izajasza, ale w tych szkołach rabinistycznych, do których musiał każdy chłopak chodzić, o 53 rozdziale Księgi Izajasza nie było mowy, bo oni nie takiego Mesjasza oczekiwali. My ciągle wracamy do tego, myśmy się spodziewali. I kiedy Pan Jezus mówił, oczekujcie, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysokości, to oni znowu mówią, Izali w tym czasie naprawisz. Ciągle te ludzkie myśli. My wiemy, że jak Duch Święty na nich spełnił, to oni z mocą potem głosili słowo. Ale wiemy, jak trudno nam nieraz zrozumieć. I tu jest powiedziane, że Żydzi zgardzili Jezusem. To nie jest Mesjasz. I do dzisiejszego dnia ci, którzy nie dożyli, których Duch Święty nie przekonał, oni ciągle nie przyjmują tego. A Grecy no, dla jakiejś idei zginął. Ja jeszcze raz to powtarzam, bo to jest takie dla mnie bardzo istotne. Lecz samym powołanym i Żydom, i Grekom każemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Zauważmy jedno, żyjemy w czasach, kiedy mamy wielkie możliwości, a brakuje nam mocy i brakuje nam mądrości. A chciałbym powiedzieć, że w zwycięstwie Jezusa jest nam darowana moc doświadczenia i do używania, korzystania z autorytetu imienia Jezus. Ja bym jeszcze może przebrał takie, króciutko tylko takie świadectwo przekazał. Jan Krzysztof Blumhardt, nie wiem czy ta postać jest wam znana. To był kaznodzieja, to był pastor ewangelicki, żyjący w XIX wieku. To był od młodości chłopak, który dożył zbawienia. On czytał Słowo Boże jako chłopczyk w Württembergi. On był na tym terenie, miał ubogich rodziców, ale dzięki Bogu się wykształcił. Skończył teologię w Niemczech, w Tübingen i potem był w Szwajcarii jeszcze, bo tam te studia licencjackie i tak dalej. I potem został jako młody człowiek pastorem w jednej miejscowości. I w tej miejscowości, no ale kawaler, no on miał już narzeczoną, ale no taki no był tu trochę, przesunęli do następnej parafii i jeszcze się dobrze nie zadomowił, chociaż tam mu było dobrze. Został przesłany do następnej parafii, ta parafia była w Mödlingen. I ten, to była duża parafia, bogaci tam byli rolnicy, rzemieślnicy. I to było dla niego przerażające, że on głosił kazania, on całe serce wkładał w to, a patrzył się, a co najmniej połowa mężczyzn, a czasami więcej, to w czasie kazania oni normalnie spali. On był przerażony i każdy, kto stoi za kazanicą, to wiem, że to jest bardzo przykre, jakby tak zobaczył, kto go, że jeszcze śpi, ale to się zdarza, nie? I chciałbym powiedzieć, jeśli coś takiego mi się zdarzy, to co ty głosisz, że taka jest sytuacja. I ten Jan Krzysztof Blumhardt krzyczał do Boga: Boże, ja głoszę Twoje słowo i to nic nie pomaga. I przyszedł Wielki Piątek i akurat było kazanie, no Wielki Piątek, na temat mocy krzyża. Jest taka książka, chcę się uczyć od Blumhardta, poznać, że Jezus jest zwycięzcą. Jest jego taki dziennik, pamiętnik i to wydał jeden brat w Niemczech. I on chyba tam, o ile pamiętam, 5 godzin krzyczał: Boże, chcę, żeby głosić słowo i żeby to słowo dotarło do słuchaczy. I on głosił to, co tu jest napisane o mocy krzyża. I mówi, co się, nareszcie patrzy, że jeden, drugi obraca, on dźwiga głowę, bo to tak nas, jak ktoś drzemie, to tak kiwa tą głową i mówi, co się stało? I mówi, zaczęli ludzie słuchać, nie spali. I to był taki przełom, w tej miejscowości. On tej miejscowości nie znał, on tam został przeniesiony przez konsystor, jak to się odbywało, i on nie znał tych ludzi bliżej. I co było ciekawe, ci ludzie zaczęli słuchać Słowa Bożego, ale co się zdarzyło? Jedno, co miało miejsce. Tam cała ta miejscowość, Mödlingen się nazywa, tam były najgorsze praktyki okultystyczne, czarowanie, spirytyzm, to wszystko tam było praktykowane. On o tym nie wiedział i dlatego taki odpór. I kiedy tam zaczęło coś się budzić, to się pojawił taki straszny przypadek. Dziewczyna 19-letnia, która była opętana, która jak przychodziło na nią to opętanie, to mężczyźni ją trzymali, a ona miała taką moc, że ją trudno było trzymać. I po tym kazaniu, krótko jak się coś takie poruszenie w kościele było, to się pojawiło. I co oni zrobili? Przyszli do pastora, jest taki straszny przypadek. I on skończył teologię, był wykształcony, on był wierzący. I co było takie charakterystyczne? Trzymał się Bożego Słowa. I kiedy on wszedł do tego pomieszczenia, w takiej skromnej chacie, tam rodzeństwo, siostra i brat tej niewiasty, ten Gottlieb Inditus się nazywała, patrzyli, jak ci mężczyźni trzymają, co się z nią dzieje. I ten pastor, nieprzygotowany na taką scenę, i wiecie, co on zrobił? On jedno tylko powiedział: Jezus jest zwycięzcą. Powtórzył drugi raz: Jezus jest zwycięzcą. I kiedy to trzeci raz powtórzył, co się stało? Tej twarz się wyprostowała, te konwulsje, to minęło. Ona tak jakby się ze snu obudziła. I on widział, że w tych słowach jest moc. Jezus jest zwycięzcą. To starczyło chyba na 3 dni i po 3 dniach się to znowu pojawiło. Ale chciałbym powiedzieć, że on znowu w ten sam sposób działał. To trwało długo. Blisko 1,5 roku, zanim ona została i ta rodzina uwolniona z tych więzów. I w międzyczasie przychodzili z tej wsi i on modlił się o uwolnienie. I on zawsze tylko jedno mówił: Jezus jest zwycięzcą. I ja jestem pod przykryciem krwi Jezusa Chrystusa. I to było takie bardzo ciekawe. Ten tak ufał Bożemu Słowu. On się tylko powoływał na krzyż Golgot, jak się modlił, bo potem już modlił się. I chciałbym powiedzieć, że tego na studiach teologicznych nie nauczyli, jak to robić. Ale Dlatego, że znał Słowo Boże, to według Słowa Bożego działał. I chciałbym powiedzieć, że doszło do całkowitego uwolnienia tej niewiasty. I to była jego prawa ręka, kiedy się modlili o uwolnienie. I tam potem zjeżdżali się nie tylko z Niemiec, ale z całej Europy ludzie, z którymi on się modlił. Ona mu pomagała i pomagała również jemu, jego żona. I on przestał być pastorem, no teraz się mówi proboszczem, przestał być, bo on był tak bardzo zajęty, potem jeździł różnie, też usługiwał słowem. I tak się zdarzyło, że jakiś bardzo bogaty człowiek, on był chyba z Estonii, on też przyjechał do niego i na modlitwę został uwolniony. I on sfinansował między innymi kupno takiego ośrodka wczasowego Bad Boll i tam tą służbę Blumhardt prowadził z tą niewiastą, która została uwolniona. Ona wyszła za mąż, miała dwoje normalnych dzieci i również jego żona usługiwała. Tam przyjeżdżali ludzie i po kilka dni czekali, a on zawsze tylko: Jezus jest zwycięzcą. To było jego pierwsze słowo. I no takie, to było w XIX wieku i to była taka służba, którą on rozpoczął i o nim się mówi, że był takim, który na nowo ożywił to. To nie były żadne egzorcyzmy, wypowiadanie jakichś, on tylko wypowiadał Słowo Boże. No niestety, on umarł mając 75 lat, umarła również ta Gottliebin Ditus i jakiś, no póki ta jego żona żyła, to z synem tą służbę dalej prowadzili. Ale kiedy jego żona umarła, to ten syn się z tego wycofał, bo to nie jest łatwa służba, nie? I ten ośrodek Bad Boll kupiła misja Hernhut i ona tam jest do dzisiejszego dnia. Dlaczego tak mi się przypomniał ten przykład? Przepraszam, jeśli że przeciągnąłem, ale chciałbym powiedzieć jedno. Jezus jest zwycięzcą. On umarł za mnie i za ciebie, a krew jego nas oczyszcza i ochrania. I my jesteśmy pod przykryciem jego świętej, drogiej krwi. I my wiemy, że naród izraelski, jak miał wyjść i kiedy w Egipcie ta ostatnia plaga miała być przeprowadzona, to oni pokropili odrwia tą krwią baranka. Tam było wyraźnie powiedziane, żeby nie wychodzić poza te drzwi. I nikt z nich nie zginął. A apostoł Paweł pisze wyraźnie do ludu Bożego w Efezie: nie dawajcie miejsca diabłu, nie wychodźmy poza przykrycie tej świętej, drogiej krwi Pana Jezusa, która nas otacza. Niech Pan błogosławi te słowa i ja proszę, żeby każdy wziął pod rozwagę to, co tu jest napisane, te obietnice, żeby z tych obietnic korzystać. Silnością Jego jesteśmy uzdrowieni. Amen.